Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiosna, proszę Państwa, to chęć podróżowania, zwiedzania, a może nawet odkrywania. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest znany Państwu z anteny naszego radia, zaprzyjaźniony z redakcją pan Marek Gerlach, archeolog. Witam bardzo serdecznie po zimowej przerwie.
Panią redaktor bardzo serdecznie i bardzo, bardzo serdecznie naszych słuchaczy, którzy zawsze wykazują dużą cierpliwość dla mojego gadulstwa.
Panie Marku, czy księżniczka ukraińska już odjechała z Płońska?
Tak, księżniczka ukraińska odjechała, ale no można by powiedzieć, że cały czas jesteśmy zatroskani tym, co się dzieje na Ukrainie. Te kontakty ukraińsko-płońskie są nadal bardzo aktywne i kontakty Marka Gerlacha z Ukrainą, z panią Wojceszczuk, tamtejszym generalnym konserwatorem, archeologiem też, i to będzie kontynuowane w różnych ciekawych odsłonach, natomiast na pewno będziemy kontynuować spotkania historyczno-archeologiczne, które tak pięknie żeśmy, patrząc w oblicze księżniczki, rozpoczęli. Takie spotkania, jeżeli dobrze nam pójdzie, powinny być w tym roku jeszcze w Płońsku dwa. Jedno w październiku, drugie być może w grudniu. I też poświęcone oczywiście szeroko rozumianej historii Ukrainy i relacji na przełomie wieków polsko-ukraińskich, czy też ukraińsko-polskich. Dużo do omówienia, dużo do pokazania, dużo ciekawych inicjatyw się rodzi i to pewnie będzie też, kiedy zaczną zapadać decyzje, tematem naszych rozmów, jeżeli redakcja i pani redaktor zechcą do tego tematu jeszcze wrócić.
Czy dużo zabytków zostało już zniszczonych podczas wojny? Co mówiła pani minister Wojceszczuk?
No to idzie w dziesiątki tysięcy już w tej chwili, jeżeli w to wliczymy rabunek. To jest dramat. No teraz, jak wiemy, jest intensywnie bombardowany Charków, więc no to są straty nie do oszacowania. Pewnie no każdy dzień przynosi jakiś pożar, jakieś zniszczenie, jakieś gruzowisko. Naprawdę należałoby apelować do świata o jednak zdecydowanie bardziej mocniejszą reakcję. Wiemy, o co chodzi. Inicjatywy w tej chwili Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, żeby tam jednak na miejscu utworzyć taką ekspozyturę NATO, taką komórkę koordynacyjną, są jak najbardziej na miejscu. No jednak lepiej być na miejscu niż dowiadywać się mailowo czy też nawet telefonicznie, prawda?
Dzisiaj, proszę Państwa, odwiedzimy właśnie ziemię płońską. Ostatnio gościliśmy na ziemi ciechanowskiej z naszymi tematami archeologicznymi. Dzisiaj pozostaniemy w Płońsku. Panie Marku, badania na płońskim rynku trwały no jakiś czas, ale efekty są znakomite. Mówił pan już o tym wstępnie w naszej audycji, ale też pan burmistrz Pietrasik opowiadał o tych odkryciach. Proszę powiedzieć, które najcenniejsze zabytki są z tych odkryć i które mogą znaleźć się na wystawie w tworzonym właśnie Muzeum Ziemi Płońskiej?
Muzeum Ziemi Płońskiej, w moim pojęciu, i myślę, wszyscy się tam z tym zgadzamy w Płońsku, nie jest miejscem na eksponowanie archeologii. Po pierwsze, to ma być Muzeum Historii Płońska i Ziemi Płońskiej. Ma tak niewielką przestrzeń, potencjalną przestrzeń wystawniczą, bo to się przecież nadal robi, że to się nie da. No, za dużo jest dobrej, ciekawej archeologii. W związku z tym wstępnie ustaliliśmy, że jeżeli coś z archeologii znajdzie się na wystawie, to będą to zabytki związane już z miastem jako z miastem, czyli średniowieczem i czasami nowożytnymi, zabytki oczywiście archeologiczne, czyli wykopane w efekcie tego nadzoru, czyli mniej więcej no cirka od wieku, jeżeli nadal cezurą archeologii wczesnego średniowiecza jest połowa wieku XIII, czy też koniec wieku XIII, to niechżeż to, co będzie dalej, znajdzie się jako już historyczne, archeologia historyczna znajdzie się w tym Muzeum Historii Płońska i Ziemi Płońskiej. Natomiast reszta, no być może w pawilonie, który projektujemy wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem. Tyle tylko, że kłopot jest w tej chwili no, z wyborami, ponieważ jeżeli dzisiejszy wójt gminy, pan Aleksander Jarosławski, od lat jest za tym pomysłem, ale spotka się w drugiej turze wyborów z kontrkandydatem, i którego ja osobiście nie znam, więc nie wiem, jakie będą jego zapatrywania na wydobywanie i eksponowanie na terenie, co prawda miejskim, ale należącym formalnie do urzędu gminy, jakie będą zamysły. Więc to jest przed nami. Mam nadzieję, że to rewelacyjne odkrycie, przypominam, jest to chata z palisadą, ale tak naprawdę jest to pozostałość wojskowej strażnicy z czasów państwa Miecława. To jest jedyny taki zabytek na terenie Mazowsza. To państewko tak zwane istniało 14 lat, więc wychwycenie zabytku archeologicznego prawie w całości zachowanego z tego okresu graniczy z cudem. Miałem to szczęście. No, archeolog musi mieć również szczęście.
Jak można pokazać takie odkrycie? W jaki sposób?
Znaczy, zasada jest taka, jeżeli mamy ten obiekt i on jest zachowany, no obiekt był drewniany. To, że siedział w wodzie, że siedzi nadal w wodzie, spowodowało, że to drewno zostało zachowane. Jak to się powinno zrobić? I takie były zamysły. Trzeba go odkopać w całości, zdemontować, przekazać do konserwacji. Ta konserwacja trwa, bagatela, 3-4 lata. I to byłoby do zrobienia. Są takie warunki, dzięki zresztą działalności i mecenatowi pana marszałka Struzika. Zajmuje się tym Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, z nazwy państwowe, ale tak naprawdę samorządowe województwa mazowieckiego. No i potem ustawienie tego in situ, czyli w tym miejscu, gdzie było wykopane, już w odpowiednich warunkach, czyli stworzony odpowiednio zaprojektowany pawilon z odpowiednią klimatyzacją, temperaturą, etc., etc., żeby to tam eksponować. No, byłoby to, zważywszy słuszną uwagę, pierwszą taką uwagę, kiedy odkopaliśmy ten obiekt wójta Aleksandra Jarosławskiego, no to jest przy trasie siódemki, prawda? Więc wszyscy ci, którzy, jeżeli to odpowiednio jeszcze zareklamujesz w jakichś billboardach, oto zbliżamy się powoli, powoli do państwa Miecława, to wystarczy ruch kierownicą, zjazd, McDonald, chata z palisadą, albo chata z palisadą, McDonald, i jedziemy dalej na Mazury lub nad morze.
No, czyli może sprzyjać promocji oczywiście, rozwojowi turystyki.
To jest taki maleńki biskupin, tylko pamiętajmy, że biskupin jest atrapą. Niemcy go zniszczyli, te relikty, które były, a my mamy jednak oryginał.
No dobrze, to o chacie już wiemy, ale co jeszcze z tych wykopalisk państwa może zostać pokazane? Pan burmistrz tutaj na antenie naszego radia podkreślał, że zmienione zostało datowanie lokalizacji miasta.
Znaczy, to jest tak, znaczy, to jest w ogóle, między nami mówiąc, te daty spływały do mnie bardzo wolno, to datowanie. Przypomnę, tak naprawdę zagoniony, ja dopiero miesiąc czy dwa miesiące temu dokładnie policzyłem, ile myśmy tych próbek zlecili. Jest ich 60, z tego połowa wyszła. No, wszystko zależy od tego, czy drewno jest dobrej jakości. No, głównie polujemy na dąb, bo ten wychodzi zawsze. Czasami wychodzi sosna, inne słabsze gatunki drewna nie wychodzą. No, w związku z tym, żeby uzyskać pewien ogląd, musisz tych próbek bardzo dużo pobrać z każdego miejsca, które nam się nadarza. No, tak jak mówię, przypominam, to kosztuje. Ten najciekawszym jakby, chociaż wszystkie te próbki dawały obraz czegoś niezwykłego w Płońsku, ale ten krawężnik swoisty, czy też ogranicznik rynku, pierwszego regularnego rynku, wybrukowanego z idealnie ułożonym brukiem, z takimi pasowym ułożeniem ciągi wyznaczone przez wielkie kamienie, a potem mniejsze między nimi, i przede wszystkim rynsztoki, to datowanie wyszło 1308 rok. Więc pamiętajmy, że przyjmowano, że lokacja płońska, to jest dokument, zaginął około 1400. Pan doktor Kazimierz Pacuski szacował to o 20, być może 30 lat wstecz, czyli w głąb wieku XIV. Natomiast widać, że dobra że już przeorganizowanie, swoista urbanistyka, rozdysponowanie tego, tej przestrzeni centralnej tego miasteczka rodzącego się było no 100 lat wcześniej.
To jest duża różnica.
To jest ogromna różnica i co ciekawe, na przykład datowanie widać było, jak wiemy, a mówiliśmy o tym, że pierwszym, najpłytszym odkryciem był ten ostatni ratusz, którego opis się zachował, rozebrany w 1819 roku, ale pozostałości konstrukcji ogromnej średnicy pali, no pale, które mają, palowanie, których średnica pali ma około 70 centymetrów, no nie były to, a mieliśmy też palowania związane z kramikami, które oplatały. Mamy dwa takie układy i w jednym wypadku to jest początek XVII wieku, a drugi to jest początek wieku XV. Więc widać, że tych budowli użyteczności publicznej było tam kilka. Jeżeli jeszcze uda nam się zrobić, nie mamy na to na razie, nie mam pieniędzy, badania C14, czyli to drewno, które umyka badaniom dendrochronologicznym, można wydatować jako materiał organiczny badaniem węgla radioaktywnego C14C, tak to się nazywa, no to wtedy będziemy mieli już pełny obraz. To jest pierwszy wypadek w Polsce, a pewnie na Mazowszu to już ho, gdzie w czasie nadzorów, nie mówię o regularnych, planowych badaniach Akademii Nauk czy Uniwersytetu, nie? Inne pieniądze, granty, inne planowanie.
Inne też plany, inne ale przeznaczenie badań.
I że wzięto tyle próbek i takie są efekty. Im więcej takich rzeczy robisz, tym obraz, który nam się zaczyna przed naszymi oczami wyobraźni pojawiać tego miasta, jest precyzyjniejszy. Więc zalecam wszystkich do takiego podejścia, tylko to jest kwestia, przepraszam za pewien żartobliwy ton, to jest kwestia, czy archeolog przeznaczy te pieniądze, którymi dysponuje, na serię próbek, czy też kupi sobie nowy samochód. Tak, no, ja jeżdżę takim, który ma dziurę, więc tak.
Panie Marku, w tej chwili Płońsk pełni ogromną rolę przy ważnej trasie komunikacyjnej. Jak to było niegdyś, proszę powiedzieć? Czy Płońsk się rozwijał poprzez to, że był dobrze położony?
Tak, znaczy wszystkie te miejsca, no powiedzmy wczesnośredniowieczne, a prawdopodobnie również plemienne, bo to nie powstawało na surowym korzeniu. Trakty handlowe, trakty podróżnicze, trakty wojskowe przebiegały od prawdopodobnie neolitu, no mniej więcej od czasów, kiedy na danym terenie osadnictwo się już stabilizowało i mimo fluktów wojennych, walk plemiennych, wymierania jakiegoś pomorowego, no jednak to było w miarę stabilne. No, Płońsk leżał na skrzyżowaniu szlaków wschód-zachód i przede wszystkim północ-południe do Prus, prawda, gdzie handlowano skórami, niewolnikami, zbożem i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się nic nie zmieniło. Oczywiście na przykład trakt do Ciechanowa, dzisiaj on inaczej przebiega, ale kiedyś to było tak, znaczy ten główny też, przekraczasz Płonkę i skręcasz. Natomiast dzisiaj oczywiście możesz jechać na Pułtusk i tam skręcić w bok w pewnym momencie. Także kiedyś na ten Pułtusk i Nowe Miasto jechało się również jakby trochę okrężną drogą. Natomiast jądro tej faktorii handlowej, rzemieślniczej, produkcyjnej, jaką był Płońsk, no pozostało nienaruszone, niezmienione, czego układ stary z rynkiem i wylotowymi uliczkami jest tego świadkiem, a badania, którymi zostały objęte. No.
Czekamy zatem na decyzję rządzących, tutaj akurat w tym przypadku samorządowców, aby utworzyć właśnie miejsca, gdzie te zabytki zostaną pokazane. Przypomnę, dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Marek Gerlach, a odwiedzamy Ziemię Płońską dla odmiany. Ciechanowską na razie zostawiliśmy na chwileczkę.
Wrócimy do
Gościmy na Ziemi Płońskiej i przeniesiemy się do Raciąża, jeśli pan pozwoli, bo chyba jest o czym mówić, jeśli chodzi o Raciąż. Tam dokonali państwo pewnych ustaleń i pewnych odkryć. Proszę nam powiedzieć, dlaczego Gród Raciąski jest tak ważnym miejscem?
No, Gród Raciąski, podobnie jak Gród Płoński, jest grodem kasztelańskim. Był grodem kasztelańskim. Tyle tylko, że miał grodzisko, czyli pozostałość tego grodu, miało mniej szczęścia niż grodzisko płońskie, ponieważ od powojnia, jeszcze przed wojną istniał obiekt zauważalny, wały wysokości 7 metrów, ale powolutku to rozwożono. Ostał się był po wojnie kikut z kilkunastometrowym fragmentem zachowanym bałwału. Szczęśliwie, żeby cokolwiek o tym wiedzieć, rozpoczęto pracownię konserwacji zabytków, pani nieżyjąca już, pani Barbara Buczek-Płachtowa, zresztą przyjaciółka mojego ojca i mojej mamy, rozpoczęła tam paroletnie badania z wynikami, no jak na owe czasy, bardzo dobrymi. Zarejestrowano konstrukcję wału, resztki zabudowy, resztki drogi, która wiodła do bramy. No niestety plantowane, niwelowane i haratane grodzisko nie ujawniło nam zabudowy mieszkalnej, przynajmniej w tej części, bo oczywiście przekopano niewielki fragment, może jedną ósmą, tak bym to określił. No potem ta dewastacja następowała bardzo szparko. Zabudowano w pewnym momencie w latach 60. przez środek poprowadzono drogę, co w ogóle absurd, no ale tak zrobiono. To ona funkcjonuje do dzisiaj. Stronę wschodnią skutecznie zabudowywano, czego symbolem takim już ostatecznym była w latach 90. wzniesiona wieża telekomunikacyjna, która góruje, dominanta na tym terenie. Natomiast część zachodnia stała się po prostu wysypiskiem śmieci. Śmieje się, że tam brakowało tylko znanej tabliczki gruz przyjmę, przyjmę, nigdy prawda, zawsze z błędami, gruz przyjmę. No i władze, oczywiście w przyszłym roku, zdaje się, przypada 600-lecie praw miejskich Raciąża. Władze miasta, które niestety, czy stety, to już do wyboru naszych radiosłuchaczy, postanowiły ten teren uporządkować. Zlecono projekt. Co ciekawe, z moją koleżanką architekt myśmy wizualizację takiego pomysłu, jak to należy zagospodarować, parę lat wcześniej zgłosili. Z tego nie skorzystano. Powstał projekt, który budzi moje, ale powtarzam, nie ma regulacji pełnych, budzi pewne zastrzeżenia, chociażby dla jakby pryncypialnego nazewnictwa, czyli że na tych resztkach grodziska, cokolwiek by to znaczyło, ma powstać teren rekreacyjno-piknikowy. No, on może sobie być, ale zadajmy sobie pytanie, czy która funkcja tego miejsca ma przeważać? Czy utylitarna już zupełnie rekreacja, czy też jednak pozostałości, pokazanie, wyeksponowanie tego, co jeszcze pozostało. To skutkowało tym, że w tygodniku Ciechanowskim 2 czy 3 tygodnie temu napisaliśmy artykuł. To spowodowało nasze rozmowy z władzami miasta. Kolejny projekt, który trafił do Urzędu Konserwatorskiego, został zaakceptowany. Jak powiadam, nie jestem fanem tego projektu, ale myślę, że to jest jakby kontrapunkt. W grodzisko w Płońsku jest naturalnym obiektem przestrzennym, siedzącym, jak to się mówi, w krajobrazie. Czyli trawa wystrzyżone tak, jak to wyglądało. Tak jest w innych grodziskach tutaj na terenie dawnego województwa ciechanowskiego. No albo zostaje przekształcone. Takich precedensów w moim pojęciu, Marka Gerlacha, konserwatywnego archeologa, powstało sporo. Z niedobrym skutkiem Unia, która dawała wiele lat pieniądze na to, żeby na grodziskach tworzono parki rozrywki, jakieś pseudorekonstrukcje, już się z tego wycofała. Niemniej duch żyje. I teraz ja się bardzo cieszę z tego projektu, pod warunkiem, że nie zostanie zlikwidowana ostatnia część tego zachowanego wału. Bo dostrzegam ogromną szansę, pamiętajmy, zmienił się generalny konserwator, zmienił się minister kultury, do poddania w środowisku dyskusji, jak obiekt archeologiczny powinien, jakim rygorom jego zagospodarowanie powinno podlegać. I nie ukrywam, że za jakiś czas postaram się wystąpić, przenieść tę dyskusję na wyższy poziom, czyli zwrócić się do zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i do Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, żeby podjęto decyzję, bo też Urząd Konserwatorski musi wiedzieć, w jakich ramach się porusza.
Panie Marku, a czy nie uważa pan, że samorządowcy są troszeczkę w takiej pułapce, żeby pozyskać środki, to muszą nadać ten charakter rekreacyjno-sportowy i tak dalej?
Żeby była jasność, przygotowanie terenu z pięknym, utrzymanym w dobrej kondycji trawnikiem, Hyde Park te rzeczy. Nie przeszkadza rozłożeniu kocu, nawet tego rozstawienie tego grilla pod warunkiem, że ten grill potem pod pachę weźmiemy i zabierzemy, a teren będzie uporządkowany. Przecież nieco dziennie będziemy tam świętować, natomiast jeżeli nieco dziennie, to poza tymi świątecznymi momentami, to jednak musi przypominać obiekt zabytkowy, a nie Jordanowski Park, nie? Z huśtawkami czy jakimiś takimi.
To bardzo jasny obraz pana stanowiska. Panie Marku, odwiedziliśmy swojego czasu ziemię pułtuską, później zatrzymaliśmy się na dłuższy czas na ziemi ciechanowskiej, a teraz nawiązując do ziemi płońskiej, w których miejscowościach jeszcze znalazłyby się ciekawe obiekty do odkrycia, do odwiedzenia?
Są przepiękne. Zapomniane grodzisko w Pieścidłach. To jest gmina Naruszewo. Grodzisko, które jest w rękach Lasów Państwowych. Bardzo trudno do niego trafić, bo jest w takim terenie podmokłym. Na moją prośbę ówczesny nadleśniczy, a dzisiaj regionalny dyrektor, pan Tomasz Józwiak, awansował po tych zmianach. Oczyścił je wewnętrznie. Wyznaczyliśmy to, co można wyciąć, a czego nie można wyciąć. Bardzo piękne zdjęcie zrobione z drona. No, oczywiście trzeba by wyznaczyć ścieżkę, trzeba by zrobić pomost. To jest metoda. Ja myślę zresztą, że Lasy Państwowe do tego pomysłu wrócą. Jest też w gminie Naruszewo takie miejsce, gdzie jest cmentarzysko kultury amfor kulistych. To jest mniej więcej 2500 lat przed naszą erą. Z takimi dolmenowymi, wielkimi konstrukcjami. Oczywiście to jest w ziemi. Grobów takich pojedynczych, wielkich. Gdyby to odkopać, wyeksponować, byłby to no, piękna trasa. No, zobaczymy. No, marszałek Struzik, ja powtarzam, jest człowiekiem, który jest otwarty. Tyle tylko, że wtedy uwaga, w przypadku Pieścideł, grodziska, to jest o tyle łatwiej, że to należy do lasów. Natomiast cmentarzysko, o którym mówię, amfor kulistych, jest w rękach prywatnych, czyli trzeba by ten grunt wykupić, musiałaby to wziąć pod opiekę gmina. Wszystko jest do zrobienia, byleby ludzie chcieli rozmawiać.
Mm-hmm. Czy drogi, które wtedy łączyły Ciechanów, Płock, Płońsk, one pokrywają się z obecnymi trasami?
Tu wracamy do jeszcze odkrycia Płońskiego, mm-hmm. bo skupiliśmy się na rynku, na ratuszach i na tej konstrukcji samej platformy rynku, ale pamiętajmy, że na ulicy Grunwaldzkiej kilka odcinków pięknej drogi i ta droga też jest lata 20., 30., 14. wieku. To są ten rynek, to są czasy Bolesława II Mazowieckiego, bardzo ciekawej postaci. No, czyli krótko mówiąc, facet, który widział sens inwestowania i to robiono. Nie? My mówimy tam Kazimierz Wielki, Konrad I, no ci tacy bardziej znani. A tu się okazuje to datowanie jednocześnie wskazuje na pomniejszego, powiedzmy sobie, księcia, który zresztą był również księciem krakowskim, księciem sandomierskim i tak dalej, i tak dalej. I ta droga to też jest wiek, pierwsza tercja wieku XIV i ona idzie wyznaczona, idzie ulica Grunwaldzka dzisiaj, idzie jakby prosto, północ, południe, a ta skręca i idzie w pewnym momencie w środku tej dzisiejszej Grunwaldzkiej, wchodziła w zabudowę i biegła gdzieś do rzeki Płonki, gdzie musiał być most, no, którego może kiedyś któryś odkryjemy, ale pamiętajmy, że na tym odcinku Płonka była regulowana, w związku z tym prawdopodobnie wyleciało w powietrze.
A główna trasa łącząca Ciechanów z Płockiem, ona się pokrywa
raczej
z dawnymi
tak, raczej,
traktami?
Tak, raczej tak. No tu mówię, jeżeli korekty były, to paręset metrów. No, to jest, drogi jest szalenie trudno zidentyfikować, prawda? No, po pierwsze, można by to zrobić, ale musiałabyś wyłączyć cały teren, tak jak autostradę się przekłada, nie? I ten teren na nowo badać. No, bardzo trudna rzecz.
I na zakończenie, panie Marku, przygotowałam no, taką wisienkę na torcie, mianowicie Kościół Świętego Piotra w Płońsku. Proszę powiedzieć, co się uda jeszcze ustalić na temat tej świątyni?
Miejsce, pamiętajmy, że pewnie już o tym mówiłem, że pierwsze świątynie, no, nowa władza piastowska, nowa wiara, tak to funkcjonowało, do dzisiaj zresztą funkcjonuje, to były fundamenty chrześcijańskiej, nowej Europy. W jakimś sensie zjednoczonej wtedy przecież. Zasadą było, jeżeli to miejsce, gdzie przychodzimy z nowym słowem, było wcześniej zasiedlone, było najczęściej miejscem kultu pogańskiego. I tak jest w Płońsku. Mamy przecież też, opowiadałem, że w tym miejscu parokrotnie znajdowaliśmy dwukrotnie ślady z ofiar z ludzi, a budowanie tak zwanego skrzyżowania żołnierzy wyklętych skutkowało tym, że fragment tego ośrodka z ofiarami z ludzi znaleźliśmy. No, dalsza część nieprzekopana sugeruje, że w tym miejscu powinien być pierwszy kościół. Tym bardziej, że to jest u podnóża grodu, a pierwsze kościoły stawały na najbliższym podgrodziu. Poznań, Kraków, Gniezno, wszystkie te miejsca. To jest, a później tych świątyń było coraz więcej, ale ten pierwszy kościółek powstawał tam. Wiele lat temu zrobiliśmy badania georadarem i magnetometrem i ten prostokątny kształt tam jest widoczny, więc to jest kwestia tylko, powiedzmy sobie, 2 miesięcy badań, bardzo zresztą płytkich, ponieważ te relikty zalegają na głębokości 40 centymetrów, więc to przed nami, bardzo bym chciał jeszcze to odkryć.
Ale to było zawsze wiadomo, że tam był kościół świętego Piotra?
Mówi się o kościele świętego Piotra w źródłach i o, pamiętajmy, że to jest wczesne wezwanie. Tak jak Wojciech, Piotr, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Później istnieje, co myli historyków, kaplica świętego Piotra na terenie dzisiejszego, ongiś wcześniejszego cmentarza wczesnośredniowiecznego, ale trudno sobie wyobrazić, żeby kościółek, który musiał być dostępny dla ludności, był od ówczesnego grodu kilometr dalej. W związku z tym przez analogię do tych lokacji, tych wczesnych kościołów, w tych miastach, które wymieniłem i nie tylko w tych, Wiślicy i tak dalej, on musi być tam. A jeżeli dołożymy do tego, po pierwsze, ośrodek kultu pogańskiego, czyli miejsce Grzegorz Wielki, zalecenie stawiania świątyń na miejscach dawnego kultu, żeby tam
to było naturalne.
Zdesakralizować. I więcej, że ten pas, droga pani redaktor, który od ulicy dzisiejszej Półtuskiej biegnie ziemi do Płonki, od niepamiętnych czasów jest własnością kościoła. Odpowiedź nasuwa się sama.
To życzę, panie Marku, żeby te badania były bardzo owocne, żeby jak najszybciej udało się odkryć oczywiście historię dalszą Płońska, a dla mnie będzie to oczywiście okazja, żeby zaprosić pana i przygotować kolejną audycję. Dzisiaj żegnamy ziemię płońską, odwiedziliśmy już Półtuską, Ciechanowską. Jaką następną, panie Marku, zaproponujemy naszym słuchaczom na kolejne nasze spotkania?
O Matuśku, kochana. Może Mławską.
Mławską, właśnie.
Tak,
to
tak,
się
Mławską.
Zastanowimy,
w
proszę
Mławie
państwa.
Jest nowy dyrektor muzeum. Znakomicie można by to zrobić.
Także obiecujemy państwa, że będziemy wędrować w naszych podróżach z archeologią na antenie.
Przedwakacyjnych.
RDP. Tak. Pan Marek Gerlach, archeolog, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
A ja dziękuję podwójnie. Do usłyszenia.
Takie wiosenne, proszę państwa, takie związane z podróżowaniem i z odkrywaniem.
Tak, tak.
Barbara Tokarska-Wójciak, to była audycja Gość Dnia. Do usłyszenia państwu.